Czyli obchodzimy hucznie dziesięciolecie Orkiestry Barokowej Akademia dell'Arcadia, aż nie chce się wierzyć, że już 10 lat minęło.
Tak, to właściwie prawie ponad 10 lat, ponieważ zespół zaistniał już w roku 2001 pod tą nazwą, natomiast to jeszcze nie była taka regularna działalność, dlatego my tutaj odliczamy lata istnienia Arkadii od roku 2002, kiedy to rozpoczął się cykl Muzyka w dawnej Wielkopolsce. Początkowo ten cykl był związany z 750-leciem lokacji miasta i okazało się, że jest na tyle interesujący i na tyle żywotny i ma bardzo duży potencjał, który jest w stanie zainteresować publiczność. No i ten cykl trwa do dnia dzisiejszego. Także ten koncert, który będziemy celebrować 28 października w Wadze o godzinie 19.
Najbliższą niedzielę.
To jest nie tylko celebracja Orkiestry Akademia dell'Arcadia, to jest oczywiście najważniejsze dla nas, natomiast jest to również podkreślenie tego, że przez 10 lat można na tyle zainteresować publiczność Poznania, na tyle skupić jej uwagę, że rzeczywiście widać i rozwój tego cyklu, który poszedł w zupełnie niespodziewaną stronę i również rozwój, przede wszystkim może, rozwój samej orkiestry, która razem z tym cyklem jakby jest nierozerwalnie związana. Ja tylko przypomnę, że cykl Muzyka w dawnej Wielkopolsce właśnie trwa od roku 2002, że to jest tak, że mniej więcej odbywa się od 5 do 10 koncertów rocznie, że organizatorem głównym tego przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Sztuki, no, które sprawuje taką opiekę organizacyjną nad Orkiestrą Akademia dell'Arcadia, że cykl odbywa się ze wsparciem władz miasta, różnych instytucji, także były takie edycje tego cyklu, kiedy otrzymaliśmy wsparcie ze środków ministerialnych, ze środków samorządowych, marszałka województwa. Myślę, że po prostu warto zapamiętać, że taki cykl w Poznaniu jest, on już się wpisał w krajobraz kulturalny miasta.
Publiczność dzisiaj bardzo zaakceptowała ten cykl.
Zdecydowanie zaakceptowała, bo jest duża różnorodność tej propozycji, w związku z czym trafiamy do różnych grup publiczności.
Tutaj ci przerwę, bo muzyka dawna w Poznaniu zaistniała, że tak powiem w sensie koncertowym, najpierw za sprawą Orkiestry Arte dei Suonatori. Ten zespół pierwszy przecierał jakby szlaki, wyrobił sobie swoją publiczność, no i poznaniacy rozkochali się w muzyce dawnej. Po czym wy nastaliście, ale nie dublowaliście tego właśnie tropu, który przetarła Orkiestra Arte dei Suonatori, tylko poszliście swoją drogą. Czyli zaczęliście proponować muzykę w dawnej Wielkopolsce, jak ty mówisz, przede wszystkim XVII-XVIII wiek. I ta muzyka była, czy jest przedstawiana jakby na bazie rozmaitych innych ważnych rzeczy, czyli kultury, teatru, prawda? Czyli w
tak
takim
jest
szerokim, szerszym kontekście.
Taka była idea, ponieważ wspaniała Orkiestra Arte dei Suonatori, i mówię to z czystym sumieniem i bez ironii, ponieważ to jest zespół, który my podziwiamy od zawsze. Zresztą jesteśmy w pewien sposób też związani genetycznie. To są nasi koledzy, my się z nimi znamy. Niejednokrotnie zdarzało się, że współpracowaliśmy po przyjacielsku. Oczywiście nie przy wykonaniach muzycznych, ale niektóre osoby, które współpracują z zespołem Arte dei Suonatori, grały także u nas, są naszymi przyjaciółmi, znajomymi. Na przykład ważna postać dla Orkiestry Akademia dell'Arcadia od samego początku, Dimitr Olszewski.
Skrzypek.
Skrzypek, altowiolista, wspaniały muzyk, muzykolog, który po prostu rzeczywiście jakby był w dwóch miejscach naraz. I potrafił to pogodzić i bardzo przyjacielsko te kontakty się rozwijały dzięki temu. Jeśli chodzi natomiast o tą propozycję programową, to faktycznie myśmy nie dublowali nigdy niczyjej działalności. Po prostu sami poszukaliśmy pewnej ścieżki, którą chcieliśmy pójść. Była to ścieżka związana przede wszystkim ze staropolszczyzną muzyczną, z dziełami nieznanymi, z dziełami, które ożywiamy.
Które bardzo często wykopujecie gdzieś z archiwów.
Które rzeczywiście staramy się, nie to, że my je odkrywamy, bo one oczywiście w tych archiwach są i są już tam zarejestrowane, istnieją fizycznie. Natomiast to są dzieła, które były do tej pory nieznane i my te dzieła staraliśmy się ożywić, staraliśmy się przypomnieć różnych kompozytorów, którzy prawdopodobnie nigdy nie byli znani w Poznaniu, a być może byli znani w Poznaniu, być może ich muzykę się grało. Nie mamy takiej jasności co do tego. Natomiast trzeba po prostu przypominać wartościowe dzieła z przeszłości, nawet takie, których jeszcze nie znamy. Jeśli chodzi o Arte, to tutaj ta droga szła w kierunku takiego żelaznego repertuaru barokowego, który ludziom się kojarzy z barokiem, Bach, Vivaldi, Händel, Telemann, czyli najbardziej znane nazwiska klasycyzmu, Mozart, Haydn. Natomiast myśmy poszli w kierunku pokazywania postaci mniej znanych, czyli tak naprawdę wydaje mi się, że pokazywaliśmy właśnie to, co było grane. To, czego
tutaj
ludzie słuchali.
Tutaj na dworach, czy w
nie tylko tutaj, bo także i w
jak
pokazywaliśmy także pewne elementy muzyki europejskiej zawsze. Natomiast to wszystko po to, żeby pokazać, proszę państwa, mamy geniuszy oczywiście muzycznych, ale tak na co dzień to ci nasi przodkowie słuchali właśnie tego. To właśnie taka muzyka towarzyszyła im przez całe życie. Towarzyszyła im w kościele, towarzyszyła im na dworze, towarzyszyła im w kaffenhausie, towarzyszyła im w teatrze. I myślę, że to jest o tyle ważna działalność. Natomiast zdecydowanie w ostatnich latach ten profil muzyki w dawnej Wielkopolsce, on skręcił w kierunku teatru i bardzo dobrze, ponieważ okazuje się, że jest duże zapotrzebowanie na lekki i teatralizowany sposób przekazywania ciekawych, interesujących informacji muzycznych, dramatycznych, także pewnej edukacji publiczności, bo publiczność chce być edukowana, publiczność chce się dowiadywać nowych rzeczy. Ale
w taki sposób niełopatologiczny, że
właśnie, ale niekoniecznie w formie konferencji, czy niekoniecznie w formie wykładów naukowych, bo nie o to chodzi, tylko w formie zabawy, w formie przedstawienia. I myślę, że ta forma się doskonale sprawdza, ponieważ świadectwem tego jest publiczność Wagi, która już...
Mówisz o Wadze Miejskiej,
o Wadze Miejskiej w Poznaniu, która już zidentyfikowała te działania teatralne Arkadii właśnie z Wagą. I praktycznie na każdym takim przedstawieniu jest bardzo dużo osób i jest bardzo silny, intensywny, taki emocjonalny, pozytywny odbiór tych przedsięwzięć.
Koncerty to jest jakby jedna droga waszej działalności, natomiast zazwyczaj, nie wiem, czy raz w roku, bo 9 płyt ukazało się właśnie pod hasłem Muzyka Restytuta, Muzyka w dawnej Wielkopolsce, czyli jest jakby namacalny ślad tej waszej działalności i utworów, które dzięki wam zaistniały.
Tak jest. Jeśli chodzi o cykl Muzyka Restytuta, bo o nim to mówimy, to jest to, myślę, że pewien, no dość niezwykły cykl, ponieważ chyba żadna orkiestra barokowa w Polsce nie ma takiego stałego cyklu wydawniczego. Akademia dell'Arcadia taki cykl stały wydawniczy posiada, ponieważ wszystkie płyty z cyklu Muzyka Restituta to są płyty orkiestra Akademia dell'Arcadia. I są to fachowo zrealizowane produkcje, to nie jest żadna działalność amatorska. To jest po prostu zawodowe granie i zawodowe nagrywanie. Natomiast koncepcja poszczególnych rozdziałów Muzyka Restituta to są jakby różne światy. Zresztą tak ten cykl jest zaplanowany, żeby poożywiać, tak jak powiedziałem, dzieła nieznane lub też mniej znane, bądź pokazywać je w nieco innym kontekście. Mamy więc pierwszą płytę, która ukazała się jeszcze w roku 2004, czyli Symfonię z XVIII-wiecznej Wielkopolski. To są oryginalne dzieła zachowane, których rękopisy zachowały się w Poznaniu, w archiwum archidiecezjalnym. I te symfonie zostały utrwalone prawdopodobnie, tak sądzimy, w takiej wersji i obsadowej, jeśli chodzi o orkiestrę, i interpretacyjnej, która mogła zaistnieć, czy powiedzmy gdzieś w jakiejś kapeli grodziskiej, czy w kapeli na przykład Fary Poznańskiej. Dalej mamy kompozycję Benedykta Cichoszewskiego, postaci, którą w zmroku dziejów staraliśmy się wyciągnąć. Ciekawa postać, polifonista, człowiek prawdopodobnie kompozytor o wielkiej fantazji i bardzo specyficznym stylu, włoski koncertujący styl muzyczny, muzyki religijnej, ale bardzo taki teatralny w geście, interesująca postać. Dalej mamy kantaty i motety, czyli tu skłaniamy się w stronę pewnych mniejszych form muzyki kościelnej. Następnie mamy mszę i to jest staropolska msza na Boże Narodzenie, okraszona także kolędami polskimi, barokowymi, klasycystycznymi kolędami, ale pokazująca pewien tok liturgiczny, pewną akcję, która się dzieje w trakcie takiej liturgii staropolskiej. Następnie mamy płytę Sarmacja Triumfans, do której ja mam szczególny sentyment. Płyta naprawdę moim zdaniem wyjątkowa, ponieważ udało się tam nam zgromadzić wszelkie ślady i pozostałości muzyki dworskiej i polskiej, także wzbogacone o dzieła obce, ale w taki sposób, żeby pokazać, że te dzieła obce, one w polskiej kulturze miały ważne znaczenie i nieprzypadkowo się pojawiały. Czyli mamy tutaj na przykład muzykę Zmieszczanina Szlachcicem, fragmenty instrumentalne, ale mamy też na przykład uwerturę Johanna Adolfa Hassego, który był ważną postacią, która w Polsce dzięki tym kontaktom polsko-saskim działała. I mamy też pewien przekrój stylistyczny od wczesnego baroku do późnego klasycyzmu, do muzyki Johanna Davida Hollanda. Płyta bardzo ciekawa, moim zdaniem, naprawdę zachęcam do wysłuchania tej płyty. Następnie mamy saską bombonierkę, tu korzystaliśmy z zasobów archiwum drezdeńskiego, nawiązaliśmy współpracę z Biblioteką Saską w Dreźnie i udało nam się, myślę, z ciekawym rezultatem też wykonawczym nagrać różne kompozycje, które były w repertuarze kapeli saskiej, co oczywiście też ma wpływ na to, co się działo w Polsce, rzecz jasna. Dalej mamy płytę Dwóch Strzelców i Mleczarka, Uroczy wodewil Egidio Romualdo Duniego z lat 70. XVIII wieku, niezwykle często wykonywany w Poznaniu, o którym kompletnie zapomniano. Jeszcze do początku wieku XIX on istniał i jeszcze był, proszę państwa, wykonywany w Teatrze Miejskim, który mieścił się w budynku na Placu Wolności, który dalej stoi. To znaczy tego budynku oryginalnego już nie ma, bo był przebudowany w wieku XIX. Natomiast w tym miejscu Dwóch Strzelców i Mleczarka było wykonywanych wielokrotnie. I to nie tylko przez zespół Bogusławskiego, ale także przez zespoły niemieckie. Była to ulubiona taka farsa muzyczna. Ona jest rzeczywiście śmieszna, ponieważ ta akcja jest oparta na bajce La Fontaine'a i robi wrażenie z morałem. Dalej mamy płytę, której promocja odbędzie się w przyszłym tygodniu, w poniedziałek 29 października, godzinie 17 w Salonie Poznania. Żniwiarze, Egidio Romualdo Duni.
To jest ostatnie wasze dzieło płytowe.
To jest ostatnie dzieło, które jest już na rynku, w tym sensie, że już funkcjonuje od roku. Natomiast tak zupełnie ostatnią, dziewiątą płytą w cyklu Muzyka Restituta jest płyta nagrana w tym roku pod szefostwem takim wykonawczym, interpretacyjnym Zbigniewa Pilcha, który współdzieli ze mną dyrekcję artystyczną Orkiestra Academia dell'Arcadia od 2 lat. Oczywiście jego dyrekcja jest skierowana głównie na takie sprawy wykonawcze z kierownikiem muzycznym de facto. Oczywiście jest tutaj uzgadnianie programu repertuaru. Jeśli chodzi o tą ostatnią płytę, to są na niej zawarte symfonie Gołąbka i Haydna, żeby pokazać, w jaki sposób twórczość tak genialnego kompozytora jak Haydn odbiła się w polskiej muzyce do pewnego stopnia. Zresztą Jakub Gołąbek był naprawdę niezłym kompozytorem o ciekawej wyobraźni. Myślę, że to zestawienie zupełnie nie razi, a wręcz pokazuje właśnie pewne nasiąkanie polskiej muzyki dobrymi wzorcami z Europy. Jeśli chodzi o inne płyty, to oczywiście są też inne płyty, które Academia dell'Arcadia nagrywała, głównie w cyklu jasnogórskim. Tam zostały nagrane 3 płyty z muzykaliami jasnogórskimi oraz w dyskografii jest też dorobek DVD, który był nagrany dla firmy japońskiej EMC Music Publisher. To były takie płyty edukacyjne, gdzie była nagrywana muzyka europejska, w tym na przykład muzyka ogni sztucznych Handla, Water Music Handla, także takie ciekawe pozycje.
Dosłownie w 2 słowach, aczkolwiek wiem, że będzie ci trudno tak to skrótowo podać. Nas interesuje rozwój orkiestry na przestrzeni tych 10 lat, bo przecież zaczynała orkiestra z bardzo taką dobrą intencją, żeby się przerodzić już rzeczywiście w tą orkiestrę grającą na dawnych instrumentach. Na początku tak nie było, prawda? Bo nie wszyscy muzycy dysponowali tymi
orkiestrami. Tak, na początku rzeczywiście było tak, że zespół do pewnego stopnia się uczył. Myślę, że zawsze tak jest. Myślę, że to przy zespołach barokowych jest zupełnie naturalna tendencja, że mamy jakąś grupę ludzi, która jest zafascynowana czymś i powoli nasiąka. W ten czas nie było jeszcze żadnych wydziałów muzyki dawnej w Polsce, w akademiach teraz jest to standard i to jest wspaniała rzecz, ponieważ młodzież dzisiaj może w sposób naturalny, do pewnego stopnia sformalizowany i bardzo dobrze określony programowo, uczyć się od bardzo dobrych nauczycieli w całej Polsce interpretacji muzyki dawnej, a jest to trochę inny sposób myślenia o muzyce niż taki akademicki sposób myślenia o muzyce XIX-wiecznej. Zresztą myślę, że te dwa elementy, one się bardzo mocno w tej chwili zaczynają splatać, ponieważ ludzie, którzy śpiewają czy grają w dzieła w wieku XIX, tak naprawdę zaczynają się również interesować muzyką dawną. I bardzo dobrze, ponieważ te dwa prądy myślowe, one się tak naprawdę zaczynają mieszać i zaczynają się stykać w wielu punktach i nawzajem się inspirują. Jeśli chodzi o orkiestrę, to oczywiście mieliśmy tutaj wielu wspaniałych muzyków w historii naszego zespołu. Wielu z nich dotrwało do dziś w orkiestrze.
Mówisz raczej o tych miejscowych, czy na przykład w razie polskich, bo mówię, też bywali z zagranicy.
Tak, oczywiście. Mówię tutaj przede wszystkim o muzykach, których chyba trzeba wymienić. Oczywiście trzej twórcy Arkadii, to jest Maciej Prochaska, Piotr Podlipniak, Michał Grześkowiak. Wymieniłem te nazwiska zupełnie przypadkowej kolejności, ponieważ mamy całkowicie równorzędne i zasługi, i funkcje w tym zespole.
No ty też jesteś klawesynistą w zespole, więc myślę...
Tak, oczywiście my jesteśmy równocześnie wykonawcami, chociaż faktycznie trochę pochłania nas organizacja i myślę, że tutaj rzeczywiście nie jest to łatwe wbrew pozorom, natomiast jesteśmy zgodnie działającą grupą menadżerów tego zespołu, tak to nazwijmy. Dalej mamy grupę muzyków, która od samego początku jest w orkiestrze, a więc... Przede wszystkim Mikołaj Zgółka, który, jak widzimy, jest już na pierwszej płycie Muzyka Restituta.
No i on będzie grał partię solową w czterech porach roku w niedzielę teraz.
Tak, to jest naprawdę wspaniały muzyk, nasz bardzo dobry przyjaciel, który jest, no, myślę, że absolutnie zidentyfikowany z ideą tej orkiestry. Mamy także osoby, które są nieco bardziej czasami schowane, a które tak naprawdę też są od samego początku. Jest Olga Musiał-Kurzawska, moim zdaniem znakomita flecistka, instrumentalistka i też przemiła osoba, która jest w Arkadii od samego początku. Mamy Dominika Dębskiego, który przecież jest koncertmistrzem altówek Filharmonii Poznańskiej, ale jednocześnie współpracuje z nami też od samego początku. Mamy takie osoby jak Janusz Musiał, który ostatnio też się pojawia już w Arkadii, a też był kontrabasista z Poznania. Mamy takie osoby jak na przykład Jacek Juszczak, który też wśród instrumentów dętych pojawia się już od pierwszej płyty i do tej pory pojawia się w Arkadii. Mamy znakomitego wiolonczelistę, który przyszedł później troszeczkę do zespołu, ale jest niezwykle ważnym elementem, ponieważ basso continuo, jak zawsze będę powtarzał, jest kręgosłupem zespołu i bardzo wiele zależy od właśnie tego muzyka, który wykonuje linię basu w muzyce barokowej. Bartosz Kokosza, który jest też naszym wspaniałym przyjacielem. Ja specjalnie, nieprzypadkowo wymieniam te nazwiska, ponieważ wydaje mi się, że ci ludzie naprawdę zasługują na to, żeby ich pokazać, żeby ich nieco z
tego
sytuacji orkiestrowej
wyciągnąć
i po prostu pokazać. Są wspaniali altowioliści, na przykład Piotr Chrupek również, który jest z nami od bardzo długiego czasu. Jest wielu skrzypków, którzy z nami współpracowali. Nie sposób tutaj wymienić wszystkich. Ja myślę, że wszyscy, którzy kiedykolwiek grali z Arkadią, mogą potwierdzić, że to jest zespół, który pracuje w sposób planowy, zdecydowany, a jednocześnie udaje się nam, i to będziemy się tym chwalić, udaje się nam zachować miłą atmosferę pracy. Po prostu mamy bardzo dobre relacje, jeśli chodzi o system pracy. Budujemy jakieś bardzo sensowne sytuacje pomiędzy muzykami i organizatorami. I dzięki temu udaje nam się zachować dużą równowagę. Oczywiście zdarzają się konflikty drobne, większe, mniejsze, ale one tak naprawdę nie wpływają na tok działań orkiestry.
I naprawdę już w żołnierskich słowach, bo paru dyrygentów się przewinęło przez tych 10 lat.
Tak, czyli tutaj rzeczywiście musimy powiedzieć o kierownikach muzycznych. Zdecydowanie pokażmy Dmitra Olszewskiego, który faktycznie od samego początku, teraz oczywiście już nie współpracujemy, ale pozostajemy przyjaciółmi i dobrymi kolegami. A więc Dmitr Olszewski, Bartłomiej Stankowiak, który też już od samego początku właściwie towarzyszy Arkadii. Mamy dalej Mikołaja Zgółkę, który również jest kierownikiem takim muzycznym i który również jako kierownik muzyczny w wielu koncertach jest mu powierzane to kierownictwo muzyczne, w wielu wydarzeniach. Mamy już dyrygentów absolutnie, to już Bartłomiej Stankowiak, ale także Roberto Balconi zapraszany z Włoch. Też nasz przyjaciel, bardzo serdeczny. Była wspaniała współpraca. Zresztą również pozostały bardzo ciepłe kontakty z Markiem Toporowskim, którego nie trzeba przedstawiać.
No, człowiek numer jeden w pewnym okresie.
Wydaje mi się, że to jest jeden z twórców.
Tak,
ja myślę, że to jest jeden z twórców tego ruchu muzyki dawnej w Polsce. Zdecydowanie to trzeba tak powiedzieć. To jest człowiek, któremu muzyka dawna w Polsce zawdzięcza bardzo wiele. Ja też osobiście jako klawesynista czuję się w pewnym stopniu jego uczniem. Jeśli chodzi o inne osoby, oczywiście Zbigniew Pilch w tej chwili, który objął kierownictwo artystyczne i wykonawcze, interpretacyjne, znakomity skrzypek, z którym współpraca też jest bardzo taka serdeczna, ciepła i konstruktywna. Oczywiście nie na wszystkich koncertach tak jest, bo my staramy się działać w taki sposób, żeby pokazywać różnych ludzi, pokazywać ich możliwości, pokazywać ich chęć, ich po prostu, no wielkie zaangażowanie także. Także różne osoby przewinęły się przez ten dyrygencki stołek.
Nie mówiąc o solistach, wokalistach, bo tutaj
bardzo wielu i bardzo naprawdę wielu, jesteśmy i dumni, że tylu śpiewaków chciało z nami współpracować, pomimo iż jesteśmy orkiestrą i zawsze by się wydawało, że orkiestra ma niewiele wspólnego ze śpiewakami, ale myślę, że wielu śpiewaków, którzy z nami współpracowali, którzy z nami współpracują do tej pory, potwierdzi, że po prostu praca z Arkadią jest dużą przyjemnością, ponieważ zawsze to podkreślali.
Maćku, na twoje ręce w takim razie 100 lat i dalszych dziękuję pięknych bardzo lat ku chwale sztuki muzycznej i muzyki dawnej. Ja ze swojej strony mogę zapewnić, że będziemy państwa, naszych słuchaczy, zapraszać na kolejne koncerty. Pierwszy w niedzielę, wstęp wolny. Bardzo serdecznie zapraszamy. Godzina 19, 4 pory roku, Antonia Vivaldiego w oryginalnej wersji mistrza z Wenecji.
Tak, tutaj się zmienia troszeczkę pewne szczegóły, jeśli chodzi o obsadę orkiestrową. Natomiast jest to oryginalna wersja, taka, w której wszystkie wymagania odnośnie na przykład grupy basso continuo zostały spełnione, ponieważ nie jest to tak nagrywane zazwyczaj, w takiej wersji, jak sobie to Vivaldi życzył, by wykonać. Ale oczywiście będą też inne utwory Vivaldiego i nie zapomnijmy o tym, że specjalnie na ten jubileusz utwór orkiestrowy dla Arkadii napisał młody twórca, całkowicie świeży kompozytor, który zupełnie od niedawna jest też muzykologiem, więc czujemy się też z nim związani w pewnym stopniu. Jerzy Fryderyk Wojciechowski napisał dzieło zatytułowane Alecto. To dość krótka kompozycja, właśnie specjalnie napisana dla Orkiestry Akademia dell'Arcadia z okazji jubileuszu.
Mikołaj Zgółka będzie wykonywał oczywiście partię solową w 4 porach roku. Wstęp wolny, także serdecznie zapraszamy. Najbliższa niedziela, godzina 19, Waga Miejska. A tak ciekawie i długo opowiadał o historii 10-lecia Orkiestry Akademia dell'Arcadia jej dyrektor artystyczny Maciej Prochaska.
Dziękuję bardzo. Ci bardzo.